Żyjemy w czasach, kiedy co parę lat zmieniają się różne wzorce w różnych dziedzinach, kiedy to, co było jakiś czas temu normą, co było jakimś wzorcem, już dzisiaj przestaje nim być, ponieważ przychodzi nowa moda, przychodzi nowy trend, nowe wzorce i tak to się zmienia. Zmienia się w modzie, zmienia się w muzyce, zmienia się w polityce, w wystroju mieszkań i tak dalej. Nowe wzorce powstają. I ta tendencja nie omija także Kościoła. Również w Kościele tak niektórzy szukają jakichś nowych wzorców zachowań, nowych kierunków, według których należałoby żyć, służyć Bogu, gromadzić się, służbę sprawować Bożą. Tak też właśnie się dzieje w naszych czasach. Mamy takie tendencje nowe, na przykład tak zwany wschodzący kościół, emerging church, nowy prąd, nowy kierunek, jak ma wyglądać życie kościoła, ruch wiary, różne inne prądy, które zmieniają dotychczasowy sposób myślenia, służenia, interpretowania Słowa Bożego, odbywania nabożeństw, ruch nowoapostolski, który mówi już od razu na dzień dobry, że wszystko musi się zmienić, że muszą się zmienić metody, muszą się zmienić nazwiska, że to wszystkie kościoły, które do tej pory działały, są na odstawkę, ponieważ jest wszystko, ma być wszystko nowe. I w związku z tym my w naszym zborze w ostatnim czasie zastanawiamy się, patrzymy i na wzór, jaki nam został pozostawiony, odświeżamy sobie ten wzór, a tym wzorem jest osoba Pana naszego Jezusa Chrystusa i patrzymy na Niego, żeby na nowo się upewnić, na nowo się przekonać, czy my rzeczywiście żyjemy według tego wzorca, ponieważ Pismo mówi Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I nie można tutaj absolutnie niczego zmieniać, niczego nowego wprowadzać, tylko dlatego, że są po prostu czasy inne, że się coś tutaj pozmieniało. I ostatnio przez parę spotkań środowych, a też i w niedzielę, przyglądaliśmy się pewnym aspektom życia Pana Jezusa, Jego postawą, ażeby odświeżyć sobie, upewnić się, jak ma wyglądać ten wzorzec wiary, postępowania wierzących ludzi. Mówiliśmy już o nim, jak on bardzo dbał codziennie o kontakt z Ojcem. I to jest dla nas norma, to jest dla nas standard, że chrześcijanin to ktoś, kto codziennie dba o kontakt z Bogiem. Kto nie przychodzi tylko do kościoła w niedzielę, tylko na co dzień pielęgnuje swoją społeczność z Ojcem jak Jezus. Mówiliśmy o świętości życia Jezusa, że chociaż wchodził między ludzi, przyjmował rozmaite zaproszenia, nawet go nazywali przyjacielem celników i grzeszników, nie wzdragał się na myśl, że ktoś mógłby się go dotknąć, jak ta kobieta nieszczęśliwa tam dotykała jego nóg, namaszczała jego nogi i faryzeusze myśleli sobie, łoch, jak on może pozwolić sobie, chyba nie wie, kto to jest. On wiedział, kto to jest i pozwalał się dotykać, ale mówiliśmy, poświęciliśmy na to całe spotkanie, by pokazać, że Jezus był oddzielony od grzechu. Jezus, chodząc między grzesznikami, sam w grzechu nie żył, nie popełnił grzechu. I to jest norma dla nas, to jest dla nas wzorzec. Ostatnią niedzielę, jeśli byliście, to może jeszcze nawet pamiętacie, że mówiliśmy o Jezusie chodzącym, żyjącym w prawdzie. Pokazywaliśmy, że chrześcijanin, naśladowca Chrystusa to ktoś, kto chodzi w prawdzie, kto żyje w prawdzie, kto nie udaje kogoś, kim nie jest, nie odgrywa żadnej roli, nie robi w niedzielę jakiejś szopki, tylko jest taki sam w poniedziałek i taki sam w czwartek pod wieczór i taki sam w niedzielę przed południem, taki sam w piątek, gdy się zaczyna weekend. Zawsze w prawdzie, żyjący w prawdzie. Potrzebujemy tego wzorca, potrzebujemy sobie to uświadamiać na nowo, ponieważ jest to wzorzec aktualny, nie jakiś przestarzały, tylko aktualny. Bardzo stary, ale jednocześnie najnowszy, jaki tylko może nam się przytrafić, wzorzec życia, który będzie obowiązywał na pewno jeszcze i w przyszłym roku, i za 5 lat, i za 15 też będzie obowiązywał ten wzorzec, jeżeli wcześniej Pan Jezus nie przyjdzie i nas do siebie nie zabierze. A gdy nas zabierze do siebie, to też będzie obowiązywał nas ten wzorzec. Więc rozmawiamy o Jezusie i dzisiaj w to niedzielne przedpołudnie poświęcimy chwilę czasu, by spojrzeć na Jezusa jako tego, który wypełnia Słowo Boże, który jest dla nas wzorem życia nastawionego na wypełnianie Słowa Bożego. To jest bardzo ważne. Słowo Boże, Biblia, to jest norma dla wierzących ludzi. I Jezus dał nam świadectwo, gdy chodził po tej ziemi, że On nie traktował Pisma Świętego jako jakiejś tam księgi, dodatkowych pism starych proroków, przywódców żydowskich, królów, tylko traktował jako Słowo Boga i liczył się z Pismem Świętym. Oczywiście On miał o tyle, zaraz Wam pokażę, dokładnie tyle, bo tyle jest już później, gdy Jezus przyszedł, ale tą częścią dokładnie 30 ile ksiąg? 39 ksiąg, to tymi księgami Jezus żył na co dzień, cytował je i do głowy mu nigdy nie przyszło, że można to po prostu zlekceważyć, bo to po prostu jest, no jak trzeba, jak nie wiem, jak zrobić, to ewentualnie mogę się naradzić, zastanowić, przemyśleć, ale nie muszę tego, bo przecież mam rozum, przecież jest życie i nie potrzebuję tego. Jezus dokładnie żył Pismem, żył Słowem Bożym. Jezus sam jest Słowem Bożym. Jak czytamy Ewangelię Jana, początek, pierwszy werset, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To właśnie o Jezusie mowa. On, Syn Boży, Słowo, Logos, On jest sam w istocie tym Słowem. I gdy patrzymy na życie Jezusa, to widzimy żywe Słowo Boże w praktyce życia. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy patrzyli cały czas na Jezusa. W Jezusie Słowo stało się ciałem. To Słowo Logos, które jest przed założeniem świata, Syn Boży, przyszło na ten świat, to Słowo w postaci człowieka, Jezusa z Nazaretu. Słowo ciałem się stało. Słowo się ziściło. Słowo się wypełniło. Słowo się objawiło nam w krwi, w ciele, w życiu codziennym. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ewangelia Jana, 1:14. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I właśnie patrząc na Jezusa, obserwujemy, jak On od młodości do chwili swojej śmierci liczy się, stara się wypełniać Słowo Boże. Nawet nie źle powiedziałem, stara się wypełniać. Wypełnia Słowo Boże. Bo to my się staramy z różnym skutkiem. On natomiast zawsze wypełniał Słowo Boże. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli kilka takich praktycznych przykładów, jak to się działo, jak jego życie było w każdym calu nastawione na to, żeby Słowo Boże wypełnić. Przede wszystkim, żeby Słowo Boże wypełnić. Nie przede wszystkim, żeby mi było dobrze, nie przede wszystkim, żeby mi było wygodnie, żeby mi było taniej, żeby mi było łatwiej, tylko żeby Słowo Boże wypełnić. Otwórzmy sobie Mateusza 4:13. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Mowa o tym, że Jezus się przeprowadzi. Gdy my się przeprowadzamy, to czym się kierujemy? A że praca tam będzie lepsza, no nie? Albo mieszkanko tam jest lepsze, albo klimat jest lepszy, albo co tam jeszcze? Ludzie milsi. Jak się Tereska, co za każdym sezon by się gdzie indziej przeprowadzała, bo po prostu piękni ludzie są tam, wspaniali ludzie, no nie? Ale to szczerze, no mówisz, no bo chciałoby się być z tymi ludźmi, zostać z nimi, nie? Czy to nie jest piękne być otoczony ludźmi miłymi i tak dalej? Oczywiście. Tutaj czytamy o tym, że Jezus przeprowadził się. Zostawił swoje miasto i przeniósł się do drugiego, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Dlaczego? Werset 14. Aby mu było lepiej, aby lepsze zarobki mieć, albo żeby wygodniej mu było tam pełnić służbę czy coś tam. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanie, Galilea, pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła światłość. Słowo Boże. Izajasza, 8 rozdział, ostatni werset i 9 rozdział, 1 werset. Przeprowadził się, ponieważ Słowo Boże go w tę stronę poprowadziło. Jest pytanie. My mamy się wzorować na Jezusie Chrystusie, tak czy nie? Więc w takich sprawach również powinniśmy się przejmować tym, co mówi Jezus, jak Jezus by postąpił i co mówi Słowo Boże, ponieważ mamy wypełniać Słowo Boże w naszym życiu. Jeżeli Słowo Boże nas przekonuje, że mamy coś zrobić, to powinniśmy to zrobić z przeprowadzką łącznie. Jeśli Słowo Boże nam tego nie mówi, no to się, to robimy to, co robimy. Ale chciałem, żebyśmy to dzisiaj uchwycili, że nawet miejsce zamieszkania, to gdzie mieszkasz, w Polsce czy za granicą, w mieście czy na wsi, w tej czy innej dzielnicy, o tym ma przesądzać, w życiu wierzącego człowieka, przesądzać Słowo Boże, tak? Tak? Ja widzę to wyraźnie. Nawet wcześniej Józef z małym Jezusem, jak czytamy Mateusza 2,23, przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwanym będzie. Czyli i dzieciństwo Jezusa było określone przez Słowo Boże i potem, gdy rozpoczął publiczną służbę, przeniesienie, przeprowadzka, przez Słowo Boże określone. Inna sprawa w życiu Jezusa. Mateusza 3 rozdział, 13 werset. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. 3,13. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus przyszedł do Jana, bo Jan zgodnie z powołaniem, zgodnie z czasem Bożym, wzywał ludzi do pokuty i doprowadzał ich do takiej odnowy. Robił to na podstawie słowa z proroka Izajasza, 40 rozdział. Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. Czyli prorok wzywał, że lud Boży do całkowitej reformacji, całkowitej przemiany. Każda dolina, każda góra, wszystko ma być dotknięte, zmienione. Każdy aspekt życia musi być dotknięty, zreformowany. Wszystko ma się zmienić. Na tym polegała ta odnowa, ta pokuta narodu, do której wzywał Jan Chrzciciel. I czytamy, że jak Jezus przyszedł do Jana, by w tym duchu właśnie stanąć, by dać świadectwo tej całkowitej przemiany, reformacji, tego wyprostowania wszystkiego, obniżenia i podwyższenia, żeby wszystko było wyrównane jak należy, zgodnie z tym duchem, Jan mówi: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Po co tobie chrzest? Tobie to niepotrzebne. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Czyli widzicie, że w takiej kwestii, jak zmiana życia, reformacja, pokuta, odnowa, w każdym aspekcie Jezus chciał wziąć udział. I dlatego też trzeba było, żeby został ochrzczony, chociaż teoretycznie nie potrzebował tego chrztu, ponieważ był bez grzechu, ponieważ był Synem Bożym. Ale on podporządkował się temu całkowicie i nie kierował się takim rozważaniem ewentualnie, czy ja potrzebuję, czy nie potrzebuję. Ewentualnie może Jana zapytam, czy ja potrzebuję, czy nie. No to nawet bez pytania Jan mu powiedział, że nie potrzebuje. Ale Jezus nie kierował się tym, co powie Jan, czy powie, co powie Kazimierz, czy powie Heniu, co powie, czy Krysia, co powie, tylko kierował się tym, co mówił prorok Izajasz. Wszystko, każdy aspekt, każda dziedzina podlega reformie. Będzie wszystko nowe, ma być wszystko nowe. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jezus daje nam świadectwo takiego życia, które jest całkowicie nowe. Dlatego też ten chrzest. I dlatego też, jak tam tutaj dalej czytamy, że jak Jezus został ochrzczony, Duch Święty na Niego stąpił, a Ojciec z nieba powiedział: on mi się podoba. O, to mi się podoba, że on taką postawę ma. Że on nie siedzi i nie myśli, czy ja to muszę, czy ja tego nie muszę. Czy ja jeszcze to, czy i to ja jeszcze muszę, czy już tego nie muszę. On nie ma takiej postawy, żeby liczyć, żeby mierzyć, żeby sprawdzać. Tylko wszystko, wszelką sprawiedliwość godzi się wykonać. Inny przykład życia Jezusa. To ja tylko dzisiaj chcę wam przez chwileczkę, może trochę dłuższą, przedstawić parę aspektów, parę wątków, które mi przyszły na serce, gdy myślałem o tym. Mateusza 21 rozdział, otwórzmy werset 1 i niżej. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mnie. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści. Jezus, wchodząc do Jerozolimy, nieraz tam przychodził. Tam się w ogóle z góry Oliwnej schodzi w dół, żeby wejść przez bramę do Jerozolimy. Nagle wysyła tych uczniów, żeby poszli po ośle dla Jezusa. To nie było tak, że Jezus potrzebował oślecia, bo był zmęczony bardzo i już nie chciało mu się iść. Zresztą na ośle jechać to chyba żadna jakaś frajda, tak mi się wydaje, że już chyba lepiej piechotą niż na ośle. Ale czytamy tutaj, że Jezus, nie mając własnego osła, wypożycza sobie osła w jednym celu. A to się stało, czwarty werset, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzennej. Zachariasza 9, rozdział 9, werset. Tam to jest. I zwróćcie uwagę, że w sposób podróży nawet, wjazdu do miasta, czy wejścia do miasta, w przypadku Jezusa, to nie jest kwestia: tak mi będzie wygodniej, może piechotą, a może rowerem, a może tym albo tamtym. Tylko tak jak Pismo powiedziało o nim, że on ma wjechać na ośle. Czy mu się to chce, czy się nie chce. Powiedział: no ale ja nie mam osła. No to pożycz sobie. kieruje się Słowem Bożym także w tej kwestii, jak powiedzmy sposób wejścia do miasta, wkroczenia do miasta, czy wjazdu do miasta. I chociażby mu tam nie wiem, co proponowali, chociażby nie wiem, jakie były możliwości, aspekty, to on wiedział. Żaden Mercedes w tym wypadku, żaden wierzchowiec krwi czystej arabskiej, tylko ośle. I to jeszcze takie, na którym nikt wcześniej nie siedział, a to dziękuję za takim osłem jechać, a nikt na nim nie siedział. Jechaliście kiedyś na jakimś zwierzęciu, na którym nikt przedtem nie siedział? Jak on się zachowuje? Ale on wiedział, że tak ma zrobić i to zrobił, aby się wypełniło, co powiedziane przez proroka. Czy to nam daje coś do myślenia, drodzy przyjaciele? Jeszcze inny przykład. Mateusza 12 rozdział, 15 werset. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu i uzdrowił wszystkich. I przykazał im, aby go nie ujawniali. No zrobił wspaniałe rzeczy. Jak nam się przytrafi zrobić coś dobrego, to jakże miło, że ktoś to zauważy, no nie? I jeszcze opowie innym. No żeby chociaż w zborze ludzie wiedzieli, że ja taki dobry jestem. Już nie mówię, żeby tam gdzieś w gazetach napisali, ale żeby chociaż w naszym środowisku wiedzieli, że ja się poświęciłem, że ja pracowałem, że się upociłem. Albo że pieniądze na to wydałem, albo coś, żeby powiedzieli, że coś dobrego zrobiłem. To jest miło usłyszeć. No oczywiście mnie tam dla rozgłosu i tak dalej, no ale tak no, miło jest, że nie poszło to na marne, że ludzie się dowiedzieli o tym, co ja zrobiłem. 16 werset. Gdy Jezus, jak przeczytaliśmy, gdy szło za nim wielu, których uzdrowił, wszystkich uzdrowił, każdy miał świadectwo. Każdy w niedzielę, jakby go postawili, to, tak jak nas dzisiaj tutaj, to każdy miał świadectwo, chciał coś opowiedzieć. A Jezus powiedział tutaj, powiedział tak, i przykazał im, aby go nie ujawniali, żeby co? Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, który moja dusza ma upodobanie, złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego trzciny nadłamane, nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Jezus wiedział, że Pismo mu mówi, że ma tak działać, żeby nie robić rozgłosu. Że ma wykonać wolę Bożą, ale że na ulicach nie będą słyszeć jego głosu. Taki jest duch tego tekstu, któremu Jezus się poddał w swoim życiu, który postanowił wypełniać, bo był tym duchem napełniony. I dlatego mówi, proszę o mnie nie mówić, ponieważ nie po to przyszedłem. To 42 rozdział Izajasza o tym mówi. Zwróćcie uwagę. Jezus wypełnia Pismo. To się różni znacznie od naturalnych oczekiwań człowieka, pragnień, tendencji, jakie są na świecie. To nawet my w zborze mamy gazetkę zaraz, albo coś tam, albo w internecie, żeby było wiadomo, żeśmy zrobili, żeśmy to czy tamto robili, że ten to robił, a tamten tu się natrudził, a to jest ofiarodawca taki, a taki. No, bo my też dużo samowoli mamy jeszcze. Ale Jezus nic nie robił samowolnie i tak jak Jemu przychodziło do głowy, nie kierował się żadnym duchem czasu, żadnymi nowościami, tylko starym, wiele set lat wcześniej napisanych w natchnieniu ducha słowem, które odebrał do siebie. Wiedział, że ono dotyczy jego samego, Syna Bożego, Jezusa, chodzącego po ziemi i postępował. I powiedział nic o tym. Ma być cisza. Jeszcze jeden przykład. Mateusza 13 rozdział. Wytrzymacie jeszcze troszeczkę? Ale tak myślmy o sobie, nie o, myślmy o tym, jak my stosujemy się do Słowa Bożego w naszym życiu. Bo Słowo Boże od każdy z nas ma nawet po kilka egzemplarzy i nawet je znamy. Niektórzy potrafią na pamięć cytować dłuższe fragmenty nawet. To jest pytanie, jak my się stosujemy do tego słowa. A Jezus, o którym dzisiaj rozmawiamy, który jest normą, wzorcem dla nas, aktualnym wzorcem, obowiązującym wzorcem, Jezus nastawił swoje życie od A do Z, od początku do końca, na wypełnienie Słowa Bożego, na wypełnianie Słowa Bożego. 13 rozdział Mateusza, 34 werset. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. Czyli wypowiadał się publicznie, gdy nauczał, wypowiadał się używając pewnych obrazów, przenośni i jak wiemy z całości Ewangelii, w wielu wypadkach ludzie w ogóle nic, niektórzy nie kumali z tego, co on mówił, podczas gdy inni mogli zrozumieć, a jeśli nawet nie rozumieli, to Jezus im na boku objaśniał wszystko, co powiedział. Ale mówi, że tak część nie rozumiała. Ja jako kaznodzieja, jak staję przed wami, to się wpatruję wam w oczy i się upewniam, czy wy mnie rozumiecie. Bo w ogóle bym nie chciał wam mówić ani słowa, jakbym wiedział, że mnie nie będziecie rozumieli. W ogóle po co ja mam coś mówić, jak wy mnie nie rozumiecie? Jakbym wiedział, że lewa strona w ogóle mnie nie rozumie, to bym patrzył tylko na prawą stronę. Bo jak wiem, że wy nie rozumiecie, no to po co? Po co ja mam wam to mówić? Każdy nauczyciel, jak bierze klasę, no to chce, żeby oni coś, żeby coś rozumieli. Więc Jezus tutaj mówi do ludzi w podobieństwach, bez podobieństw o nich nie mówi w tym wypadku, jak tutaj czytamy. Dlaczego? Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. On to robi nie dlatego, że chce sobie po prostu pogadać tak, żeby siedzieli jak na tureckim kazaniu. Żeby zobaczyć, jak to będzie, że tureckie kazanie będzie głoszone, ludzie sobie o czymś innym myślą. Nie, on tego nie robił dlatego. On normalnie chciałby, żeby każdy, kto go słucha, zrozumiał. Ale Pismo mówiło o nim, że ma też tak mówić, żeby niektórzy w ogóle nie rozumieli. Że ma otworzyć usta w podobieństwach i ma im mówić, patrzeć na nich, mówić i wiedzieć, że oni nie będą rozumieć, a ma mówić całą mocą to, czego oni nie rozumieją. Tylko dlatego, że Pismo tak mówi. Żadnego innego sensu nie musimy się dopatrywać. Pismo tak mówiło i Jezus tak zrobił. Bylibyśmy gotowi tak robić? Nie, no my zaraz włączamy nasz umysł. Mówimy, no nie, no ale bez przesady, co ty mi jakiś proponujesz, jakiś odjazd, co to w ogóle? Ale Jezus tak zrobił. 6 przykład. Jana 19 rozdział, 28 werset. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: pragnę. Wcześniej chcieli mu dawać pić. Jezus tam, jak wiecie, skosztował, ale nie chciał. Bo to nie był żaden taki napój prawdziwy do picia, tylko chodziło o taki środek, który miał mu pomóc znosić cierpienie, taki odurzający środek. Jezus tego nie chciał. Ale gdy widział, że za chwilę wyzionie ducha, przypomniał sobie, jeśli mogę tak powiedzieć, Pan Jezus mi wybaczy, jeśli domyślam się czegoś, co może aż tak dokładnie nie było, ale przypomniał sobie, że jeszcze jednego słowa nie wypełnił. Widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: pragnę. On wiedział, że za chwilę i już nie będzie żył. Pęknie mu serce i to picie mu wcale nie jest potrzebne. Człowiek, który umiera, jakie to ma znaczenie dla niego, żeby teraz jeszcze się napił? Aby się wypełniło Pismo, powiedział: pragnę. Bo on znał Pismo. On wiedział wszystko, co jest w Piśmie o nim, jak on ma wypełnić Pismo i nawet w ostatniej minucie swojego życia, rozpięty na krzyżu, umierający, pamiętał o tym, że ma wypełnić Pismo i ma powiedzieć: pragnę. I powiedział. I Pismo się wypełniło. Podali mu tam, no to nie chodziło o to picie, ale chodziło o wypełnienie Pisma, ja tak to rozumiem. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Ale ja widzę w życiu Jezusa, całkowite, stuprocentowe nastawienie na wypełnione pismo. Że od rana, jak się budził, do wieczora, jak szedł spać, a jak nie szedł spać, i w nocy czasem wypełniał pismo bez przerwy, żeby wykonać to, co jest napisane. Więc Jezus był całkowicie nastawiony na wolę Bożą. Gdy się modlił w Getsemane, modlił się widząc nadchodzący ten kielich gniewu Ojca, ponieważ zostanie zaliczony do grzeszników, ponieważ grzech świata na nim spocznie, a gdy grzech się pojawia, żeśmy to sobie tłumaczyli niedawno temu, gdy grzech na Jezusie spoczyna, gdy bezbożność się cała na nim skupia, to Ojciec musi okazać swój gniew, gdy widzi bezbożność, a to miała spocząć bezbożność na umiłowanym Synu Bożym. I Jezus to bardzo przeżywał. Nawet w takiej chwili mówi, ale nie moja wola, ale Twoja. Niech się stanie. Niech się stanie wola Boża. Jezus tym się przejmował. A wolę Bożą mamy objawioną w Biblii, bracia i siostry. Czyż nie? Nie musimy się domyślać, jaka jest wola Boża, ponieważ ona jest tutaj objawiona. Trzeba tylko ją badać. I Jezus tak był nastawiony na wypełnianie Słowa Bożego w życiu, że też, jak wiemy, nieraz się oburzał na tych, którzy Słowa Bożego nie wypełniali, albo którzy nawet wykrzywiali wypełnianie Słowa Bożego. Dlatego wystąpił przeciwko uczonym w piśmie i faryzeuszom tak bardzo drastycznie, tak ostro. Mówił, że wy przez naukę swoją unieważniacie Słowo Boże, bo sobie powymyślaliście, a to sobie my to zinterpretujemy tak, my jesteśmy mądre rabini, my sobie tak wymyślimy, to trzeba tak, a jak to zrobić, to już nie musisz tego robić, bo tego. Nie. I właśnie dzisiaj jest też czas, kiedy ty i ja, jako współcześnie żyjący chrześcijanie, potrzebujemy zdecydować, potrzebujemy określić, czy my naprawdę jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa, czy nie. Jeśli ktoś chce mieć to miano, mieć tę nazwę, uczeń Jezusa, chrześcijanin, to koniecznie potrzebuje wypełniać Pismo. Wypełniać Słowo Boże. Nastawić, nakierować swoje życie, zorientować swoje życie na wypełnianie Słowa Bożego od rana do wieczora. Tak iść przez to życie, ile nam tego zostało. Tego życia. Bo to życie jest, jak wiadomo, ulotne, bardzo krótkie. Parą jesteście, która się na krótko pojawia, a potem znika, mówi Pismo. Więc w tej świadomości, że to się nie trzeba martwić, ojejku, to ja będę... Ja tyle lat mam wypełniać Słowo Boże. Nie bój się, może tylko do jutra. Nie musisz się tak martwić, że ty jak ty wytrzymasz wypełniać Słowo Boże tyle lat. Chodzi o to, żebyś dzisiaj je wypełnił. Żebyś dzisiaj był w Słowie Bożym. Bo Pan Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Tylko ten, kto naprawdę chodzi w Słowie Bożym, to swoje życie nastawił na wypełnianie Słowa Bożego, ten jest uczniem, nie ten, kto sobie powiedział, albo że tak sobie myśli, albo inni oni tak powiedzieli. Tylko to jest takie bardzo ważne, żebyśmy mieli kontakt ze Słowem Bożym. Bo jak my możemy wypełniać Słowo Boże? Jak możemy zorientować życie na wypełnianie Słowa Bożego, jak my go nie czytamy? Jak my go nie znamy? Jak tylko piąte przez dziesiąte? Jak tylko gdzieś tam wiemy, że gdzieś niby dzwonią, ale nie wiemy nawet w jakim kościele? To jak my możemy wypełniać Słowo Boże? Potrzebujemy zgłębiać to Słowo Boże. Poznawać je. Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wiara wierzącego człowieka tylko wtedy będzie rosnąć, będzie się rozwijać, jeżeli będzie kontakt ze Słowem Bożym. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, Kolosan 3,16. No więc, moi drodzy przyjaciele, już kończę, ale dzisiaj patrzymy na Jezusa. Nikt się nie odważy chyba pomyśleć, że Jezus nie jest dla nas normą, nie jest dla nas wzorcem. To byłaby straszna myśl, że można być chrześcijaninem, a zlekceważyć Jezusa, Jego przykład. Nikt tak nie myśli chyba. Nikt się chyba nie łudzi, że jeśli nie naśladuje Jezusa, że jest nadal uczniem Jezusa. Bo uczeń to jest ktoś, kto naśladuje swojego mistrza. Nie może być uczeń nadmistrza. Nie może uczeń robić sobie coś po swojemu. Więc jeśli ktoś nie naśladuje Jezusa, nie jest wcale jego uczniem. Może sobie naokoło głowy napisać, że jest chrześcijaninem, ale wcale nie jest. Chcemy być wszyscy uczniami Jezusa, chcemy być w Królestwie Bożym, bo tylko On może doprowadzić do Królestwa Bożego. Więc dzisiaj odkrywamy taki aspekt w tym naszym wzorcu, w tym naszym przykładzie, jakim jest Jezus Chrystus. To jest życie zorientowane od początku do końca, każdego dnia, zorientowane na wypełnianie Słowa Bożego. W każdej sprawie. W kontaktach między ludźmi, w pracy zawodowej, w robieniu zakupów, w wypoczywaniu, w wychowywaniu dzieci, w związku małżeńskim, w samotności, w planowaniu różnych rzeczy, we wszystkim życie ma być zorientowane na wypełnianie Słowa Bożego. Jest to możliwe? Czy Słowo Boże, myślicie, że działa na nas tak, jak to Ewa opowiadała o tej kobiecie, która nas oprowadzała po tej rezydencji prezydenckiej w Wiśle? Że nie rusz, nie dotykaj, nie ruszaj. Nie, tego. Czy o to chodzi w Słowie Bożym? O nie. W Słowie Bożym chodzi o to, żebyśmy byli jak Jezus. Żebyśmy wykonali. Jezus tylko 33 lata żył na tej ziemi. Tylko 3 lata działał, a wykonał doskonale wolę Bożą przez 3 lata. Czy to było życie takie ciągłe, tego nie można, tego nie można, co tu zrobić? Nie. Jezus dzięki temu, że kierował się Słowem, że zadbał o to, żeby wykonywać każdego dnia Słowo Boże, dzięki temu Jezus wykonał tyle rzeczy, że jak u Jana jest napisane, że jakby chciał to spisać, to by cały świat ciąg by nie mógł pomieścić. Takie aktywne miał życie. Tyle rzeczy zrobił, bo Słowo Boże go wcale nie ograniczało, tylko sprawiało, że każda minuta jego życia była konstruktywna, wnosiła coś. Każde jego słowo dzięki temu miało znaczenie i można byłoby to opisywać i opisywać, jako jedno słowo my byśmy potrzebowali opisywać parę godzin. Właśnie o to chodzi w życiu chrześcijanina, żeby naśladować Jezusa w tym nastawieniu na wypełnianie Słowa Bożego. To nie jest jakaś zwykła książka. To nie jest zbiór jakichś mądrości żydowskich z pierwszego wieku, czy z wieków przed pierwszym wiekiem. Czyli z tak zwanej dawnej ery, jak to mówią niektórzy. Nie. To jest żywe słowo, które pomoże ci i mnie, nam pomoże przeżyć to króciutkie życie w sposób właściwy, w sposób skuteczny, także zostanie owoc naszego życia. Że niczego nie będziemy się musieli wstydzić, niczego żałować, od niczego zawracać z powrotem, ponieważ chodząc w Słowie Bożym, będziemy doskonale wykonywać wolę Bożą. Ja chcę naśladować Jezusa pod tym względem. Jak sobie pomyślę, jaki byłem głupi wielokrotnie, że raczej swojego rozumu posłuchałem, swoich uczuć posłuchałem, bo myślałem o tym, że to takie czasy czy coś tam i zlekceważyłem wypełnianie Słowa Bożego, zbagatelizowałem, jaki byłem głupi, zmarnowałem czas, energię i dużo i to na nic się nie przydało. Ale jak jestem szczęśliwy, że tu i ówdzie udało mi się już naprawdę wykonywać Słowo Boże. Postąpić jak mówi Słowo Boże. Jak mówi przebacz, przebaczyć po prostu. Jak mówi przeproś, to zwyczajnie pójść i przeprosić. Jeśli mówi wyciągnij rękę, to wyciągnąć rękę. Jeśli mówi uciekaj, to uciekać. Jeśli mówi trzymaj się z daleka, to trzymać się z daleka. Jeśli mówi, co tam jeszcze mówi Słowo Boże? No, dużo rzeczy nam mówi, nie? Więc, przyjaciele, naśladujmy Jezusa. On jest aktualnym wzorcem, obowiązującym wzorcem dla wszystkich wierzących. Obojętnie, czy pojedziesz do Ameryki, czy do Rosji, czy zostaniesz w Polsce, czy pojedziesz w góry, wszędzie ta sama norma dla wszystkich. Hej, bracia i siostry, nie przegapmy tej szansy, bo nam jest to dane, że mamy i słowo spisane, I mamy Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego w Duchu Świętym, blisko nas. Więc zorientujmy nasze życie. Postanówmy w naszych sercach. Będę moje życie każdego dnia nastawiał na to, aby było ono wypełnianiem Słowa Bożego. Powstańmy do modlitwy. Jeśli takie pragnienie się w Tobie rodzi, to powiedz to Jezusowi. Powiedz, bo to jest ważne, żeby nie tylko to zostało gdzieś tam w myślach, ale żeby nasze usta to wypowiedziały. Bo jeśli ustami wyznajesz, to wyznajesz ku zbawieniu od tego, co było niewłaściwe. Potrzebne jest wyznanie ust. I możemy to Panu Jezusowi powiedzieć po cichu albo głośno. On usłyszy nawet, jak będziemy szeptem to mówić. Ale wypowiedzmy to. Wypowiedzmy i niech nasze życie będzie naśladowaniem Jezusa pod tym względem, jak dzisiaj mówiliśmy, wypełnianie Słowa Bożego.